potem Gedeon przybył nad Jordan i przeprawił się on sam razem z 300 mężami, którzy z nim byli, a byli oni znużeni i głodni. Tutaj popatrzmy na plan sytuacyjny. Bitwa tu się rozpoczęła, tu miała miejsce bitwa, w zasadzie nie bitwa. Przestraszenie, ale potem oni zaczynają ścigać uciekających Madianitów w tę stronę. Obóz Madianicki, jak potem zobaczymy, Madianici byli więcej niż tylko tu, to były ich główne siły, zaraz zobaczymy, co wynika z kontekstu. Natomiast ścigają w stronę wschodu Madianitów. I... Aha, tu mam strzał, prawda? Czytamy dalej. Rzekł więc do mieszkańców Sur. Aha, możemy wrócić. Tutaj są zaznaczone, jest zaznaczone Sukot i Penuel. To są miasta w odległości kilku kilometrów od siebie. W miejscowości Penuel Bóg objawił się Jakubowi, więc taka bardzo charakterystyczna miejscowość. Rzekł więc do mieszkańców Sukot. Dajcie, proszę, po bochenku chleba oddziałowi, który idzie za mną, gdyż jest znużony, a jestem w pościgu za Zebachem i Salmunną, królami madianickimi. Odpowiedzieli mu zwierzchnicy z Sukot. Czyż dłoń Zebacha i Salmunny jest już w twoim ręku, żebyśmy mieli dać chleba twemu wojsku? Odpowiedział im Gedeon. Kiedy Pan wyda w ręce moje Zebacha i Salmunnę, wówczas wymucę ciała wasze cierniami pustyni i ostru. I potem damy dalej. Udał się stamtąd do Penuel. Są głodni, znużeni i tymi samymi słowami, co poprzednio zwrócił się do jego mieszkańców. Penuelczycy odpowiedzieli mu tak. Przepraszam, tak jak poprzednio mieszkańcy Sukot. Penuelczykom odpowiedział podobnie jak mieszkańcom Sukot. Kiedy wrócę w pokoju, zburzę tę twierdzę. Zebach i Salmunna byli w Kargor, przy czym wojsko ich i liczba około 15 tysięcy mężów. Była to reszta wojska ludu ze wschodu. Liczba poległych dochodziła bowiem do 120 tysięcy dobywających miecza. Drogą mieszkańców namiotów przeszedł Gedeon na wschód od Nobach i od Cheba i uderzył na obóz, który czuł się bezpiecznie. Więc ze 135 tysięcy, którzy przybyli, ucieka jeszcze 15 tysięcy. Gedeon... To jeszcze doczytałem, przepraszam. Zebach i Salmunna uciekli, lecz ich dopędził i pojmał obu królów madianickich, Zebacha i Salmunnę, a cały obóz musi do ucieczki. Po bitwie wracał Gedeon, syn Joasza, przez wzgórze Chares. Zatrzymawszy młodzieńca spośród mieszkańców Sukot, przepytał go, a on spisał dla niego przywódców Sukot i jego starszych mężów. Udawszy się do mieszkańców Sukot, Gedeon rzekł, oto Zebach i Salmunna, z powodu których urągaliście mi, mówiąc, czyż dłoń Zebacha i Salmunny jest już w twoim ręku, byśmy dali chleba twoim zmierzonym ludziom? Pojmawszy zatem starszych miasta oraz wziąwszy ciernie pustynne i osty, ukarał nimi mieszkańców Sukot. Zburzył ponadto twierdzę Penuel i wybił mieszkańców tego miasta. Czyli swoich, tak? Czyli swoich. Słuchajcie, ci swoi to byli swoi czy nie swoi? Moglibyśmy powiedzieć, że oni są oportunistami. Znaczy, mówią jak Gedeon ich ściga, ściga 15 tysięcy, przyciąga kolumna 15 tysięcy ludzi, a potem za chwilę się pojawia Gedeon z 300, nie? A oni mówią, no jeszcze chyba za wcześnie mówić o tym, że wygraliście. Dlatego nie damy chleba i zadają takie pytanie, czyż dłoń Zebacha i Salmunny jest w twoim ręku? Słuchajcie, dla nas to jest no, takie retoryczne pytanie, ale chodzi o pewien zwyczaj, który wtedy panował, żeby wiedzieć, ilu było wrogów i nad iloma się zwyciężyło, dowódcy kazali odcinać dłonie i przynosić te dłonie i układać w stosy. Liczyło się je po prostu dłonie i wiadomo było, ilu było pokonanych. To jest relief z mniej więcej właśnie z tego okresu egipski, gdzie ten zwyczaj jest pokazany, że to jest stos dłoni zabitych żołnierzy. Więc kiedy te 15 tysięcy przeciąga, to i mieszkańcy Sukot, i Penuelczycy myślą sobie tak. Oni co roku tu wracają. Przyjadą znowu, my jesteśmy na wejściu, przyjadą znowu, więc jak tutaj wspomożemy Gedeona, to znowu przyjdzie na nas kara. Zapominają o tym, że należą do specjalnego narodu. Nie wiedzą, może nie chcą wiedzieć, że to Bóg zapewnił zwycięstwo Gedeonowi. Nie wiedzą, nie chcą pamiętać o tym, że to Bóg chroni naród izraelski, tylko galpują. Nie opłaca nam się. Nie opłaca się pomagać. Wtedy jakby pytają Gedeona, czy masz te zwycięskie pamiątki? Teraz to się zbiera nieśmiertelnymi z szyi żołnierzy. Czy masz te zwycięskie pamiątki? On mówi, odpowiedź jest krótka Gedeona. Gdy Pan to zrobił, nie mówi, gdy ja wygrał. On wie znowu, że tak naprawdę zwycięstwo daje mu Pan. Uderza na obóz z mikroskopijnymi siłami. Słuchajcie, dlaczego tych 300 decyduje się ścigać i tak duże oddziały? 15 tysięcy to jest naprawdę duży oddział, prawda? Dlaczego oni się decydują ścigać ten przewyższający wielokrotnie liczebny oddział? Dlatego, że doświadczyli Bożego działania. Oni wiedzą, że Bóg ich dał im zwycięstwo i że Bóg jest po ich stronie. Natomiast mieszkańcy Penuel i Sukot zapominają o Bogu. No Bogu. Zapominają, usuwają go jakby ze swojego myślenia i zwycięstwo. Musimy pamiętać o tym, że zwycięstwo należy do Boga, nawet jeśli rzeczywistość temu wydaje się przeczyć. Czasami patrzymy na rzeczywistość i mówimy, naprawdę ludzie, którzy są po Bożej stronie, nie mają szans. Patrzymy teraz, co się dzieje w naszym świecie, to wydaje się, że my, jako ludzie wierzący, jesteśmy coraz bardziej spychani na margines i będzie coraz gorzej. Gdybyśmy sobie pomyśleli o sytuacji pod koniec pierwszego wieku, gdyby w Cesarstwie Rzymskim ktoś podszedł do przechodnia i zapytał w Rzymie, co się liczy w dzisiejszym świecie. Wtedy przechodzień mu powiedział, no oczywiście Rzym, senat, prawo, które stanowi, legiony, które utrzymują porządek w całym świecie, stanu. A gdyby wtedy zapytać, a co z tymi chrześcijanami? Wtedy większość jest wyrobana, siedzi w więzieniu, przywódcy są pościnani. Nie mają szans. Minęło 2000 lat prawie. Z Rzymu zostały kamienie, trochę literatury. A do tej pory chrześcijaństwo istnieje. Niektórzy mówią, jest to jedno pokolenie ciągle o tym marcie. Ciągle tylko jedno pokolenie. Wydawało się, że nie ma perspektyw, bo potężny był Nero, który rozgromił chrześcijan, który spowodował wiele wyroków, wydał wiele wyroków śmierci. I dziś po 2000 lat możemy powiedzieć, nadal chrześcijaństwo żyje, ma się jakoś tam. Nadal nadajemy naszym dzieciom imiona pierwszych chrześcijańskich męczenników, imiona skarby Ewangelii, a imię Nero raczej nadajemy naszym psom. Trochę się zmieniło. Kiedy patrzymy Na Penuelczyków i mieszkańców Sukot widzimy, że są oportunistami. Czyli wyczekują, co się opłaca. Jeśli będziemy oportunistami, krótkotrwałymi oportunistami, będziemy zapominać o Bogu i Jego działania i Jego działaniu, wtedy możemy skończyć tak jak On. Kiedy patrzymy na Gedeona, widzimy, że Gedeon staje się silny i mężny. Już nie potrzebuje prowadzenia za rękę, nie potrzebuje tego, żeby Bóg powiedział mu: idź, zobacz, co się dzieje w obozie. On wie, że powinien tak działać, nie potrzebuje sprawdzać, dostawać znaków. Działa pewnie i wygląda, że w zależności od Pana. I myślę, że wiara w naszym życiu wzrasta przez doświadczenia, które mamy. Nie przez teologię, którą słyszymy, której możemy się nauczyć, ale przez nasze osobiste doświadczenia. Ja jestem z wykształcenia inżyniera, lubię wykresy, więc ci, którzy nie lubią wykresów, to proszę o wyrozumiałość. Na osi odciętych mamy czas, na osi rzędnych mamy wiarę, czyli nasz stopień zaufania do Boga i jest tam on na jakimś poziomie. Ale w chwili T0 przychodzi próba. Przychodzi próba. I tutaj mamy próba, oznacza, że musimy wznieść się na wyższy poziom naszego zaufania albo zrezygnować z tego wyższego zaufania. Naprawdę mamy dwa wyjścia. Albo wskoczymy na ten wyższy poziom i będziemy żyć w niepewności. Będziemy żyć w strachu. Albo powiemy: nie, tutaj zjedziemy. Nie będę się tak przejmował. Spokój jest ważny. Jeśli uda nam się wskoczyć na wyższy poziom, to wreszcie po jakimś czasie niepewności przychodzi Boża odpowiedź. Po jakimś czasie trwania w tym poczuciu, wychodzę na górę, więc właśnie się, przecież logika i fakty mówią, że nie mam szans, ale jeśli postępujemy z tym, co Bóg, do czego Bóg nas wzywa, to w chwili T1 przychodzi Boża odpowiedź. Ale potem znowu, więc nasza wiara robi się mocniejsza. Jak widzicie, tutaj zrobiłem specjalnie, żeby ta nasza wiara była taka słabiutka. Ale potem, kiedy przychodzi Boża odpowiedź, jesteśmy mocniejsi. Ale potem znowu przychodzi próba w chwili T2 i znowu mamy do dyspozycji dwie drogi. Albo zaufamy Bogu bardziej, albo zrezygnujemy i poziom naszej ufności czy naszego zaufania do Boga się obniży. Więc myślę, że widać to w życiu Gedeona. Tylko kolejne próby, Boże odpowiedzi i Boże działania. I kiedy ja patrzę na swoje życie i na życie moich przyjaciół, którzy zaufali Bogu i idą za Jego głosem, to widzę mniej więcej taki proces, który starałem się przy pomocy wykresu pokazać. Dla tych, co nie lubią wykresów, powiem tylko krótko, że jeśli będziemy konsekwentnie ufali Bogu i czasami wchodzili, nie czasami, wtedy, kiedy do tego nas wzywa, wchodzili na ten wyższy poziom zaufania, będzie nam trudno. Przez ten czas między próbą a Bożą odpowiedzią będzie trudno. Ale kiedy dostaniemy Bożą odpowiedź, wtedy wiemy, będziemy mieli potwierdzenie, że On działa i On jest, i będziemy potrafili żyć na wyższym poziomie zaufania. Dobrze. Wróćmy do tekstu. Następnie zwrócił się do Zebacha i Salmunny. Jacy to byli mężowie, których zabiliście pod Taborem? I tutaj na momencie wrócimy. To jest góra Tabor. Zdjęcie lotnicze. Ale kiedy popatrzymy na mapę, to źródła Harod, w których zaczyna się walka, są tutaj. Madianici i ludy ze wschodu zajęli nie tylko, obozowali nie tylko w miejscu głównych walk, ale rozlali się szeroko po terenie Izraela. I jeśli Gedeon mieszkał w Ofra, i tutaj mamy zlokalizowane Ofra, prawdopodobnie bracia Gedeona uciekli w stronę Taboru. No i to jest Tabor. Odpowiedzieli: podobnie do ciebie. Każdy z nich miał wygląd syna królewskiego. To byli moi bracia, synowie mojej matki. Odpowiedział: na życie pana, gdybyście ich żywych puścili, nie zabiłbym was. Dał rozkaz Jeterowi, pierworodnemu swemu synowi: wstań, zabij ich. Lecz młodzieniec nie wydobył miecza, gdyż się bał, był bowiem jeszcze chłopcem. Wtedy rzekli zebaki Salmuna: wstań ty i wymierz nam cios, gdyż jaki mąż, taka jego siła. Powstał więc Gedeon i zabił Zebacha i Salmunę, a następnie zabrał półksiężyce wiszące na szyjach jego wielbłądów. Gedeon dokonuje pojmania i przesłuchuje wodzów madianickich Zebacha i Salmunę. Dowiaduje się o swoich braciach, którzy zginęli, i okazuje się, że Zebach i Salmunę zabili tych braci. I ciekawe jest to, że Zebach i Salmunna mówią, że mieli wygląd synów królewskich. Więc to świadczy o tym, że to nie była biedota. Świadczy o Gedeonie i o jego rodzinie, o pewnej naturalnej szlachetności. Ale ta sytuacja też pokazuje, czy uzmysławia nam, że podczas wojny są i będą ofiary. Zwycięstwo nad wrogiem nie oznacza tego, że nie będzie strat i związanego z tym bólu. Straty, ludzie, ból, rany i śmierć to jest naturalna część naszego życia. Chcielibyśmy uniknąć cierpienia, uniknąć bólu, uniknąć strat, ale niestety to jest część naszego życia. Drugi wniosek, jaki mamy patrząc na ten tekst, jest taki, że bracia Gedeona prawdopodobnie wygląda na to, że nie byli z nim podczas pościgu. Prawdopodobnie wobec tego nie byli wśród tych 300, więc albo odeszli wcześniej, albo zostali odesłani, bo pili wodę w niewłaściwy sposób. I teraz jest ciekawa sytuacja. Gedeon chce, żeby jego syn Jeter zabił wroga. Możemy wnioskować, że Jeter musi mieć kilkanaście lat, prawda? Ponieważ jeszcze się boi. Około 10 lat, czy może trochę więcej. Wtedy zabicie królów czy wodzów traktowano jako przywilej. I Gedeon chce użyć tego przywileju, nastąp bardzo wzdraga, kiedy słyszymy coś takiego. Ale żyjemy w troszkę innych czasach. Słuchajcie, dopiero w XX wieku zaprzestano wykonywania kary śmierci. I to jest jakby osobna dyskusja i osobny temat, ale dla nich to było normalne, że tak się postępuje z wrogami i wroga trzeba wyniszczyć. Gedeon zleca to zadanie swojemu synowi, ale nie może przyspieszyć jego dojrzałości i dać mu zadania, które przekracza jego siłę. Gdyby Bóg zaproponował coś Gedeonowi, co by było ponad jego siłę na początku ich znajomości, byłoby prawdopodobnie podobnie. Ale Bóg dał mu zadania, do których wdrażał go krok po kroku. Gedeon bał się najpierw zburzyć ołtarz w posiadłości swego ojca, potem bał się zwołać ludzi, potem koniecznie chciał się upewnić, że to on ma być wodzem, potem bał się dalej, więc Bóg dał mu upewnienie, że Madianici naprawdę boją się go, i potem już działał jako mężny wódz. ale myślę, że jest taka zasada, że wzrost duchowy, Pismo Święte jasno mówi, że wzrost duchowy ma swoje etapy. Nie ma drogi na skrót. I tak jak jest powiedziane, jaki mąż, taka jego siła. Myślę, że to dotyczy tak samo naszego duchowego rozwoju. Chciałbym tutaj chwilę zastanowić się nad fragmentem z pierwszego listu Jana, gdzie Jan pisze tak. Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. I napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Czy może to czytanie słyszeliście, jak było czytane w kościele? Ale jeśli nie słyszeliście homilii do tego, to po prostu tak często przelatuje. Myśmy popatrzyli na ten tekst, to można powiedzieć tak, że apostoł Jan pisze do trzech grup ludzi. Do dzieci, do młodych i do ojców, prawda? Ale kiedy się przyjrzymy temu tekstowi, to widzimy, że tu jest drugie dno. Czym się charakteryzują dzieci? W pierwszym jest powiedziane, że dostępują odpuszczenia grzechów. Tak? I drugi raz jest napisane do was dzieci, że znacie ojca. Czyli to jest, gdybyśmy pomyśleli o wzroście duchowym, to są ludzie, którzy nawracają się do Boga, wiedzą, że to Bóg im odpuszcza grzechy, nic więcej. Kim są młodzi? Młodzi to są już inni. To są ludzie, którzy w swoim życiu duchowym doświadczają duchowych wad i zwyciężają złego. To są ci, którzy wiedzą, że są mocni. Tak jak uczniowie Pana Jezusa doświadczyli pierwszych tego, że im się złe duchy poddają, mówią, Panie, wioska samarytańska ich nie chciała przyjąć. Pozwól, ogień rzucimy na nich z niego. Tak? To są ci mocni, których rozsadza energia. Nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Wreszcie ostatnią grupą są ojcowie, czyli ci, o których jest napisane dwa razy to samo. Są ci, którzy znają Boga, poznają Boga, znają Go, są w głębokiej, intymnej relacji. Więc wzrost duchowy ma swoje etapy. Możecie się moment zastanowić, na jakim etapie wzrostu duchowego odnajdujesz się obecnie. Czy jesteś dzieckiem, młodzieńcem, ojcem? Jakie są twoje plany na przyszłość? Czy chcesz dojrzewać? Czy może zestarzeć się na swoim etapie? Niestety. Ale wróćmy do tekstu. W tym czasie mężowie izraelscy rzekli do Gedeona: Panuj nad nami ty, twój syn i twój wnuk, ponieważ wybawiłeś nas z rąk Madianu. Lecz Gedeon odpowiedział, im odpowiedział, nie ja będę panował nad wami, ani też mój syn, Pan będzie panował nad wami. Jest, tam przeczytajmy dalej. Zwrócił się następnie do nich Gedeon. Mam do was usilną prośbę, gorącą prośbę. Usilną prośbę, przepraszam, bo mam notatkę, jak tłumaczenie tak. Niech każdy z was, niech każdy da mi nausznicę ze swego łuku. Pobici mieli bowiem złote nausznice, bo byli Izmaelitami. Chętnie dam je, odpowiedzieli. Rozpostarli więc płaszcz i każdy rzucał na niego po nausznicy ze swego łuku. Waga złotych naucznic, o które prosił, wyniosła 1700 syków złota, nie licząc półksiężyców, kolczyków i purpury, które nosili królowie Madianicy, ani też nie licząc łańcuszków wiszących na szyjach wielbłądów. Gedeon sprawił z nich efod, który umieścił w miejscowości swojej Ofra. Wszyscy więc Izraelici, czcząc go, dopuścili się nierządu. To bowiem stało się sidłem dla Gedeona i jego domu. Tak oto Madianici zostali poniżeni wobec Izraelitów i nie podnieśli już więcej głowy, a kraj zażywał spokojnie przez 40 lat, to jest przez cały czas życia Gedeona. I Jerubbaal, syn Joasza, wrócił i zamieszkał w swoim domu. Gedeon miał 70 własnych synów. Miał bowiem wiele żon. Jedna z drugorzędnych jego żon, mieszkająca w Sychem, urodziła mu syna, którego nazwał imieniem Abimelek. Po jakimś czasie Gedeon, syn Joasza, umarł w szczęśliwej starości i pochowano go w grobie Joasza, ojca jego Ofra w Abiezera. Teraz Gedeon dostaje po bitwie propozycję objęcia władzy, a nawet utworzenia dynastii. Dostaje obietnicę. Będziesz panował ty, twój syn, twój wnuk. I tu Gedeon na to nie godzi się i mówi: nie ja będę panował nad wami, ani też mój syn. Pan będzie panował nad wami. Proszę poprawić fryzury, bo będą zdjęcia. Uśmiechacie się. Więc Gedeon mówi: nie ja będę panował nad wami, ani też mój syn, pan będzie panował nad wami. Jest to niesamowite. Gedeon wie, gdzie jest jego miejsce. Że to, co osiągnął, nie zawdzięcza sobie, nie zawdzięcza swoim umiejętnościom, nie zawdzięcza przypadkowi. To nie jest tak, udało mi się, no to wykorzystam okazję. On wie, że to, co się stało, jest z ręki Boga. Więc ta perspektywa Gedeona jest wspaniała. Ale też jest inna, ziemska, mniej wspaniała. Korzystając z okazji, zebrał złote półksiężyce z wielbłądów Zebacha, Salmon i poprosił o nausznicę z łuku każdego wojownika. Zebrał sporo, 1700 cyklów złota. Są różne przeliczniki, ale to jest około 3 kg złota. Według innych przeliczników mogło to być nawet 6 kg złota. I zrobił z tego efekt. I tutaj mamy pewną trudność, dlatego że nie wiemy do końca, co to znaczy. Dlatego że efod w Starym Testamencie to jest zwykle, to jest część kapłańskiego stroju, taki rodzaj fartucha. Efod też bywał szatą, nosili go Samuel i Dawid, ale wymieniany jest efod jako coś, co jest związane z bożkami domowymi. Być może to była jakaś suknia dla bożków domowych, tak mówi o tym Księga Sędziów w innych miejscach i Ozeasza. Ale tutaj widzimy, że to, co uczynił Gedeon, stało się samodzielnym narzędziem kultu, obiektem kultu, samodzielnym obiektem kultu. Znaczy, jest napisane, że cofniemy, że ludzie przychodzili i zaczęli go czcić. Jeszcze raz przeczytajmy. To bowiem stało się sidłem dla Gedeona i jego domu. Tak oto Madianici, wcześniej jeszcze. Gedeon sprawił z nich efod, który umieścił w miejscowości swojej Ofra. Wszyscy więc Izraelici, czcząc go, dopuścili się nierządnie. Chodzi o to miejsce. To bowiem stało się sidłem dla Gedeona i jego domu. Więc możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Gedeon uczynił ten efod? Może na pamiętnie? Może jako dowód wdzięczności Bogu? Może miał dobre intencje, ale jest napisane w tekście, że stało się dla niego, nie tylko dla niego siłem, ale także dla narodu. I pamiętajmy, że człowiek ze swej natury jest często religijny i symbol, który być może był tylko pamiątką dla Gedeona, zaczął żyć własnym życiem. Słuchajcie, czasami pewne znaki czy symbole żyją własnym życiem i w oderwaniu od rzeczywistości w ogóle. Więc zastanawiajmy się, patrząc w nasze życie, zastanawiajmy się, jaki jest sens w ogóle tego, co robimy. Czy znak nie przewyższa tego, co ma symbolizować? Dla mnie takim fajnym przykładem jest sprawa lwów chińskich. Każdy z was w pewnie pamięta na niektórych zdjęciach, na banknotach, bardzo często występują olbrzymie posągi lwów chińskich. I w Chinach kiedyś nie było lwów. Kiedy Marco Polo pojechał do, w tym czasie kiedy Marco Polo odbywał swoje podróże, pojechał do Chin i opowiadał, jaki jest w Europie, w Afryce i opowiadał o lwach. I opowiadał, że to są wielkie, potężne zwierzęta. Bo takimi są. Ale w wyobraźni Chińczyków te lwy są takie. Na niektórych banknotach, te lwy naprawdę, jak oglądałem specjalnie, słysząc o tym wcześniej, szukałem podobizn lwów, naprawdę są, czasami są gigantyczne te lwy. I lew w kulturze chińskiej stanowi taki mocny element. Przecież jest ktoś rok lwa, te lwy tak samo w różnych paradach zawierają, zajmują poczesne miejsce. Ale ciekawa rzecz jest, kiedy bodajże w XVI czy XVII wieku przyjechał po raz pierwszy do Chin cyrk z dzikimi zwierzętami, między innymi przywieźli lwy. Więc Chińczycy byli oczywiście bardzo ciekawi, jak wyglądają te lwy. I słuchajcie, byli tak rozczarowani, że te lwy są takie małe, że wszystkie lwy pozabijali. Dla nich ważniejsze było wyobrażenie, nieprawdziwe wyobrażenie, jaki powinien być lew, niż rzeczywisty lew. Zamienili znak czy symbol, poleli swój znak czy symbol nad rzeczywistość. I wydaje się, że to samo zrobili Izraelici. Gedeon zrobił efort i oni zapominają o Bogu i przychodzą czcić efort. Jest kilka takich sytuacji. Mojżesz uczynił węża wyostrzonego na pustyni, który znów stał się sam wąż obiektem kultu. Dopiero po 500 latach na terenie świątyni Ezechiasz niszczy tego węża, który żyje zupełnie swoim życiem. Więc dla nas jest taka tutaj lekcja czy wniosek, że nie powinniśmy zamieniać Boga na jakieś znaki, które oni coś mówią i żebyśmy starali się zawsze dociekać, co jest źródłem takiego znaku, żebyśmy nie zrobili tego błędu, który zrobili tutaj Izraelici za czasów Gedeona i potem za czasów królów, kiedy dopiero Ezechiasz zrobił z tym porządek. Gedeon, korzystając z tego, że stał się sławny i bogaty, wziął sobie wiele żon. Nie jest to czas na wyjaśnienie tego, ale to nie jest Boży Plan. Bóg przestrzegał nawet królów, żeby nie mieli wielu żon. Niestety jest żona Bogusa. Mając siłę, pieniądze, będąc popularnym i sławnym, czerpiąc wzór z okolicznych narodów, że królowie brali sobie wiele żon i zrobił to tak samo Gedeon. Jest napisane, że miał z nimi 70 synów. Kiedy patrzymy na rodziny w Piśmie Świętym, gdzie są już dwie żony albo trzy, zawsze widać kłopoty. Zawsze widać duże kłopoty w tych rodzinach, bo i żony, i dzieci wzajemnie siebie zwalczają. Jeśli chodzi o Gedeona, jest wspomniany tutaj specjalnie wyróżniony Abimelek. Abimelek, syn z żony drugorzędnej, ponieważ kiedy po śmierci Gedeona musi przystali w 9 rozdziale, chyba w 9 rozdziale, bo to zaraz potem powinno być, Abimelek zabił wszystkich swoich braci. Dlatego, żeby nie byli konkurentami do tronu. Ale stało się to dopiero po śmierci Gedeona, do której spokojnie żył, po 40 latach spokoju w kraju. Myślę, że patrząc na to, co zrobił Gedeon, możemy zadać sobie pytanie, czy my czasem nie korzystamy z okazji, aby coś dla siebie chcieć uszczknąć, zarobić przy okazji, wtedy, kiedy nawet widzimy Boże działanie, potrafia się coś. Nie wiem, czy pamiętacie Elizeusza i jego sługę Gehaziego. To jest czytanie, które opowiada o tym, że przyjechał wódz syryjski Naaman, żeby go Elizeusz uzdrowił i przywiózł mnóstwo pieniędzy. I Elizeusz nie chciał do niego wyjść w ogóle. Poprzez sługę polecił, co ma zrobić. On został uzdrowiony po pewnych perypetiach i odjeżdża. Wtedy sługa i on mówi, tyle poprosimy. Więc poleciał za nim. Poprosił go o trochę pieniędzy, o szaty, które tamten przywiózł, no bo odjeżdża i się marnuje, prawda? I wtedy, jak się przestali prąd, który był pobyty Naaman, spadł na Gehaziego, przyszedł na Gehaziego, tego sługę, który coś chciał zarobić. Dla mnie to jest taki wniosek, czy taka lekcja, że musimy być czujni, żeby nie starać się zarobić przy okazji, kiedy Bóg w jakiś sposób działa, bo to z tego mogą być tylko kłopoty. I w życiu z Panem stale musimy być czujni. Dojrzałość duchowa i liczne duchowe doświadczenia, nawet bardzo widowiskowe, nie chronią przed błędem. Czasami się zastanawiam, jak to się stało, że tak znany przywódca, pastor, lider, czy czasami ksiądz, bo tak fajnie, ale coś się dzieje jeden u Pana. Co więcej, kiedy taka osoba z pierwszych stron czy czołówek u Pana pociąga ze sobą wielu innych. Dojrzałość nie chroni przed błędem. List do Koryntian mówi, niech przeto ten, komu wydaje się, że stoi, baczy, żeby nie upadł. Popatrzmy, mam jeszcze półtorej minuty, popatrzmy na kroki wiary Gedeona. Zburzył Baala, ściął Aszerę, wyszedł z kryjówki, zwołał wojska izraelskie. Przemiał próbę z runem dwukrotną, stanął na czele wojska i uciekł. Odesłał 22 tysiące, potem 9700, został z 300. Został na polu bitwy, poprowadził ich do walki, poszedł na wszystkiego, poszedł do walki z Baalami i pochodniami, udał się w pościg. Nie zrezygnował z pościgu, kiedy nie miał wsparcia swoich własnych rodaków. Podzielił się chwałą z Efraimitami. Nie przyjął godności królewskiej. I to są fajne rzeczy. To są fajne rzeczy. Natomiast pozostaje pewien niesmak. Pewien niesmak. To, że w zasadzie żaden z bohaterów biblijnych nie jest idealny. Pozostaje pewien niesmak, dlatego że, słuchajcie, zakończył z budowaniem bałwana, chociaż rozpoczął od zniszczenia bałwana. Nie widać też, żeby przekazał swoją duchową spuściznę swoim synom. Efod stał się siłem i dla domu Gedeona, i dla całego narodu. Skutkiem tego cały naród, kraj popadł w bałwochwalstwo. Widzimy fajne rzeczy w życiu Gedeona, ale są rzeczy, które nie są dobre. To, co rozważaliśmy, to, co czytaliśmy, ma służyć ku naszemu pouczeniu. Więc zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy ufali Bogu, żebyśmy chodzili z Nim, żebyśmy wchodzili w próby wiary, żebyśmy starali się Mu ufać wtedy, kiedy nawet jest trudno, ale żebyśmy pamiętali o tym, jaki jest nasz cel. Mam takie pytanie. Jak zakończysz swoją drogę? To jak zakończymy naszą drogę, od nas zależy. Czy będziemy wytrwali? Czy będziemy szukali Boga? Jesteśmy bardzo skorygowani.
Wiem, ale Danusia mnie przysłała. Przepraszam. Zaraz mam to długo, ale niestety się na to już uciekamy.
Tak? Bardzo dziękuję. Ważne jest, jak zakończymy naszą drogę. To zależy od tego, co zrobimy ze sobą, co na bieżąco będziemy robić ze sobą, jak będziemy trwać przy Bogu. I jeśli nie zaczęliśmy z Nim swojej drogi, może powinniśmy z Nim rozpocząć swoją drogę. Chciałbym na koniec naszego spotkania pokazać Wam przykład takiej modlitwy, w której możemy Pana zaprosić do swojego życia, do swojego serca. Także proszę, stańmy na Pan. Jeśli ktoś z Was jest gotowy, to możecie chodzić w swoim sercu powtarzać te słowa. A jeśli nie, to popatrzcie po prostu. Panie Jezu, potrzebuję Cię. Dziękuję, że przebaczyłeś moje grzechy, umierając za mnie. Zapraszam Cię do mojego życia jako mojego Zbawiciela i Pana. Oddaję Ci. Uczyń mnie tak, jak chcesz. Jak będzie wyglądała Wasza przygoda z Panem? Wiem, że będzie jedyna, niepowtarzalna w swoim rodzaju. Wiem, że to Pan zna Wasze serce, wie, czego potrzebujecie. Może doświadczycie wielu radości, może ból, może cierpienia. On nie obiecał, że będzie łatwo wszystko. Będzie w naszym życiu obecny ból, cierpienie, ale będzie radość. A nade wszystko dla mnie najwspanialszą rzeczą jest to, że możemy doświadczyć Bożego działania w naszym życiu. Każdy z nas ma tylko jedno życie do przeżycia. Panie Jezus, jak komputerowa, gdzie jest kilka rzeczy. Większość dni to będą prawdopodobnie dni zwykłej pracy i uczenia z Bożem. Przygody będą, ale charakter nasz i nasze serce kształtują się w codzienności.